Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk, proszę Państwa, druga część doskonałego artykułu pana Ślazyka, system oceny społecznej. Bardzo ważna rzecz, bardzo cenna. Uważam, że niewiele, ogromnie mało jest tak kompetentnych i tak doskonałych artykułów, które wyjaśniają polskiemu czytelnikowi w tym przypadku, bo to artykuł jest z chiny24.com, polskiemu czytelnikowi istotę różnic między polskim i chińskim sposobem myślenia, a właściwie istotę chińskiego sposobu myślenia. Punkt trzeci. Cele. Jednym z przedziwnych skrzywień kręgów intelektualnych świata zachodniego jest wiara w samodoskonalenie się społeczeństw, którym wystarczy dać ogólnie pojętą wolność. Efekty wprowadzania tak dalece na innych poglądów w życie możemy właśnie obserwować w Polsce. Przepraszam, jakby nikt tu nigdy nie przeczytał Władcy Much, a to nawet zdaje się jest lektura szkolna, czy była. Amerykanie w ostatnich kilkudziesięciu latach udowodnili całemu światu, że wprowadzenie demokracji jako formuły doskonałej dla każdego społeczeństwa, dla każdego państwa, dla każdego społeczeństwa na świecie jest totalną, niezwykle groźną iluzją. Nie trzeba być specjalnie rozgarniętym, żeby doświadczywszy Chin dzisiejszych zrozumieć, że wprowadzenie tu znienacka demokratycznej formy rządów zniszczyłoby to państwo w błyskawicznym tempie. Bo tak jak w Polsce, nie ma tu prawdziwie demokratycznego społeczeństwa. Nie ma tutaj tradycji, nie ma tu tak demokracji potrzebnego, niepisanego, ale również niekwestionowanego porozumienia dotyczące wolności jednostki, ograniczanej wolnością innych jednostek. Czyli wcale nie takie polskie, wolność Tomku w swoim domku. Jest to za to nienasycona żarłoczność władzy dla władzy, rozdrapywanie łupów bez absolutnie żadnej refleksji dotyczącej przyszłości. Mowa oczywiście o Polsce. A normy społeczne są ograniczeniem, dlatego też bardzo często muszą być narzucane siłą, aby wymóc ogólnospołeczne porozumienie co do ich postrzegania. Przykład z Europy. Stadiony w Wielkiej Brytanii. Dobrze pamiętam czasy, gdy brytyjscy kibice uchodzili na najgroźniejszych na starym kontynencie. Za ich sprawą krew się lała i ginęli ludzie, nie tylko na wyspach, ale w całej Europie. Boiska na brytyjskich stadionach otoczone były kilkumetrową siatką, uniemożliwiającą nie tylko wtargnięcie na murawę, ale przede wszystkim wrzucenie na boisko butelek, petard, co temu wesołemu i pijanemu kibicowi przyszło akurat do głowy. A jak wygląda to dzisiaj? Trybuny od boiska dzielą tylko panele reklamowe. Strzelec bramki bywa, podbiega do fanów swojej drużyny i bez obaw miesza się z tłumem. Co się stało? Prewencja, kara finansowa i bezwzględna egzekucja. Nie jakieś tam areszty na kilka tygodni, tylko kilka tysięcy funtów kary i wciskanie tej kary bezwzględnie. Przepraszam. Kolejne przykłady z Chin, zaobserwowane przeze mnie. Już w zeszłym roku pisałem o tym, że chińscy kierowcy zaczęli zauważyć światła na skrzyżowaniach. Karnie stają na czerwonym i nie próbują rozjechać pieszych. Dlaczego? Wszechobecny monitoring. Przekroczenie przepisów, fotka lub film, mandat przysłany do winowajcy. Jeśli delikwent nie zapłaci kilku mandatów z rzędu, policja odnajdzie jego auto, podjeżdża z lawetą, zabiera auto, które właściciel może sobie wykupić z policyjnego parkingu po zapłaceniu mandatów z odsetkami. Kolejny przykład. Parę dni temu na ulicy Dongman, w miejscu pełnym ludzi, miałem człowieka, który coś wyciągał z portfela. Podczas tej czynności wypadło mu na ziemię kilka banknotów. Nie zauważył, przeszedł na drugą stronę ulicy. Całe mnóstwo ludzi, w tym kilka osób nie wyglądających na specjalnie zamożne, zorientowało się, że banknety leżą na ziemi, takie niezaopiekowane, takie i nikt się po nie nie schylił. Ktoś za człowiekiem krzyknął, człowiek wrócił, podniósł pieniądze z chodnika i poszedł w swoją stronę. Wczoraj spędziłem kolejny dzień spotykając się z producentami, dystrybutorami sprzętu do kryptokoparek. Po N tym spotkaniu, w drodze powrotnej do biura, sobota, nie sobota, robota się sama nie zrobi, zahaczyłem o centrum fotograficzne, gdzie w drodze kupna nabyłem statyw do aparatu, bo poprzedni złamałem. Nie wiem jak. Składałem i złamałem. Niczym Hefajstos jakiś. Zadowolony z zakupu, spocząłem w pobliskim Starbucksie i wypiłem kawę czarną. A potem poszedłem do metra. Już na schodach ruchomych prowadzących mnie do peronu uświadomiłem sobie, że za statyw został w Starbucksie na krześle. Skląłem sam siebie. Wróciłem zakładając, że założenie budowałem na doświadczeniu, że statyw ma nowego właściciela, a ja muszę ponownie odwiedzić sprzedawcę, którego odwiedziłem 40 minut wcześniej i który z pewnością stwierdzi, że jestem pierdolnięty. Zajrzałem do Starbucksa, a na krześle, przy samych drzwiach automatycznych, leżał sobie w pokrowcu statyw i czekał. Dla jasności. 3 lata temu żadna z tych akcji nie przebiegałaby w taki sposób. Pieniądze natychmiast by ktoś podniósł i przejął. Statyw zniknąłby jak w bajce pełnej czarodziejów i nawet gdyby w środku nie było żadnych klientów, a obsługa składałaby się z dwóch osób, to dowiedziałbym się, że statywu tu nigdy nie było i co pan nam zrobi. Monitoring. Wszechobecny monitoring. Tak, proszę Państwa, tak się zmieniają Chiny. A proszę Państwa, kolej dalej cytuję. I teraz z innego ujęcia. Kto w Chinach był dłuższą chwilę, kto miał szansę popracować z chińskimi firmami, tymi małymi, średnimi i takimi naprawdę dużymi, ten wie, że jednostki pracujące w tych organizacjach głównie mają za zadanie sprawić, aby kontrahenta, współpracownika, partnera wziął i szlak trafił. Całą dominującą w życiu chińskich firm jest powszechna dezorganizacja. Kto pracując w Chinach nie nabierze odpowiedniego dystansu, nie założy co najmniej dwutygodniowego zapasu na każdy projekt, każdy deadline, ten skończy powalony zawałem, wylewem albo popadnie w najlepszym przypadku w katatonie. To raz. Kto w Chinach mieszkał, pracuje, ten wie, że większość chińskiego społeczeństwa to jednostki egocentryczne, samolubne, w dupie mające jakieś tabliczki z zakazami, jakieś umowy, normy społeczne, ignorujące je często wbrew rozumowi, bo go próżno szukać, przekładające swoje małe interesy na cudze dobro, ze szczególnym uwzględnieniem kompletnie od nich abstrakcyjnego pojęcia dobra wspólnego. Jednostki te wpychają się do każdej kolejki, każdego środka transportu. Jarają farki wszędzie, a zwłaszcza w windach, jadąc autem, skuterem, rowerem, skręcając umysł uprzedzenia w lewo, w prawo, bez drgnięcia powieki, zatrzymując akcję serc innych użytkowników drogi. Lubią sobie smarknąć gdzie bądź i odharknąć, by splunąć byle gdzie. Kiedy im zawadza mebel w biurze, bo stary, to wyrzucają go przez okno, jeśli biuro na 45. Gdy kupują mieszkanie, to natychmiast muszą zabudować balkon, rujnując spójność architektoniczną budynku, w którym mieszkają. Mogąc kogoś wystrychnąć na dudka, wystrychują. Jeśli mogą nie zapłacić, to nie zapłacą. I tym podobne, i tym podobne. I Pekin wie, że te wszystkie zachowania wynikają z zaszłości historycznej. Bo najnowsza historia Chin nie była opowieścią o dziewczynkach z dobrego domu. I Pekin wie, że to nie są wcale dobre zjawiska. I Pekin wie, że najłatwiej wyrugować tego typu zachowania, grożąc karą, stosując konsekwentnie egzekwowanie kary wobec niesubordynowanych. A ponieważ Chińczycy sfiksowali na punkcie bogacenia się, Pekin wie, że najefektywniejszą karą w Chinach jest kara finansowa. Albo taka wprost, czyli grzywna, albo taka pośrednia, czyli na przykład utrata upustów najchętniej odwiedzanych sklepach. Oto kilka podawanych w Chinach przypadków nagród i kar mających funkcjonować w SOS. A. Zniżki na Sizem na Alipayu. B. Wyświetlanie na ekranach LCD osób, które nie płacą alimentów. Matko Boska. C. Czasoumilacz w cudzysłowie. Z komunikatem o niespłaceniu kredytu przez osobę, do której dzwonimy. Punkt D. Punkty dodatnie za oddawanie krwi. E. Dostępne w sieci czarne filmy. Skorumpowani urzędnicy, firmy nieregulujące w terminie płatności i tym podobne. F. Brak dostępu do internetowego systemu sprzedaży biletów autobusowych, kolejowych, lotniczych. Ergo, brak możliwości poruszania się środkami transportu publicznego. G. Spowalnianie internetu, aż do zupełnego braku dostępu do sieci. I tu upatruję celów systemu opieki, oceny społecznej. Ma stać się narzędziem zarządzania chińskimi zasobami ludzkimi w skali całego państwa. Ma pozwalać selekcjonować i rozwijać wartościowe dla państwa jednostki firmy. Ma też tym mniej lotnym nadawać kierunki, cele, pokazywać na patyczkach, co i jak należy zrobić, aby bez przeszkód dotrzeć do wyznaczonego celu. Punkt drugi. Ma być narzędziem wychowawczym, wypleniającym z chińskiego życia te wszystkie naleciałości, które są wynikiem braku elit, braku norm etycznych, kultu pieniądza, braku wartości wyższych. Moim zdaniem SOS jest gigantycznym eksperymentem o charakterze społecznym, socjologicznym. Oczywiście, że za sterami tego projektu stoi partia ze wszystkimi swoimi narzędziami, z całym anturażem partii komunistycznej. Zanim jednak z tej monopartyjności zaczniemy wyciągać wnioski potwierdzające antyutopijność chińskiego projektu, jednak wielki brat, wspomnijmy, jak się rodziły demokracje w Japonii, Korei Południowej czy Singapurze. Społeczeństwa tamtych państw uczono norm etycznych, szczególnie zaś szacunku dla prawa metodami mało eleganckimi. I ja rozumiem, że to się nie spodoba piewcom demokracji czystej wolności jednostki nieograniczonej. Tylko, że dawanie demokracji wolności jednostkom nienawykłym, mającym pojęcie szacunku do umów społecznych w głębokim poważaniu, jest jak wręczanie brzytwy małpie. To, co napisałem powyżej, nie oznacza, że jestem bezkrytycznym entuzjastą chińskiego rozwiązania. Ale mając możliwość funkcjonowania w tamtejszym otoczeniu społecznym, śmiem twierdzić, że system oceny społecznej może nie tylko ucywilizować chińskie społeczeństwo, ale także sprawić, iż władający Chinami będą w stanie naprawdę efektywnie wykorzystywać potencjały drzemiące w Chinach i Chińczykach. Wszystko rzecz jasna zależy od tego, kto za sterami siedzieć będzie i jakie kierować nimi będą motywy. A jak będzie, zaczniemy się przekonywać od 2020 roku, bo wedle planów nakreślonych przez Radę Państwa HRL, właśnie w 2020 roku system oceny społecznej ma stać się w Chinach powszechny. I tak się stanie. Proszę Państwa, naprawdę było mi bardzo miło, bardzo się cieszę, że mogłem Państwu zaprezentować ten artykuł. Tak rzadko zdarza mi się prezentować Państwu artykuły Polaków, którzy piszą kompetentnie o Chinach, bez tej naleciałości propagandowej, jak na przykład ta pani doktorant, doktor zresztą, nie doktorant, chyba już doktor, z Uniwersytetu Poznańskiego, którą cytuję bardzo często. Już zapomniałem, Ewa jakaś tam, przepraszam. Nie jakaś tam, tylko pani Ewa, zapomniałem nazwisko. Tamta pani robi absolutnie wszystko, aby jej wielka wiedza na temat chińskich finansów została zniszczona przez, nie wiem, czy jej poglądy, czy też poglądy redakcji, której to prezentuje, bo w Obserwatorze Finansowym. Nie wiem, czy tak jest, nie wiem, jak jest, ale tamto zostało zniszczone. Ona sama się niszczy. Natomiast tutaj, w tym przypadku, ten gentleman, pan Ślazek, pokazuje Państwu, jak będąc równie kompetentnym jak tamta pani, można przedstawić polskiemu odbiorcy w sposób prosty, jasny i zrozumiały niezwykle skomplikowany temat. Bo to nie jest prosty temat. Nie! I nie będzie prosty. Myślę, że nawet niekoniecznie dla Chińczyków, dla wszystkich Chińczyków będzie prosty i zrozumiały. Aczkolwiek w oczywisty sposób dla nich będzie nieporównanie bardziej prosty niż dla nas. A w każdym razie tutaj chodzi o nas, o Polaków, o to, żeby Polacy zrozumieli, co w tym systemie oceny społecznej chodzi. Że te artykuły, które pojawiają się w polskiej prasie na ten temat, są po prostu propagandową papką, która nie ma absolutnie, kompletnie żadnej wartości. Natomiast artykuł pana Ślazyka ma u mnie 6. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.